Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Słowa prawdy o Holokauście, jakie wypowiedział premier Mateusz Morawiecki w Monachium, wywołały ostrą reakcję środowisk żydowskich. W niedzielę na ten temat rozmawiali szefowie rządów Polski i Izraela.
Światowy Kongres Żydów oskarżył polskiego premiera o próbę negowania Holokaustu. Zażądał przeprosin i odwołania wypowiedzi, w której pojawiło się sformułowanie żydowscy sprawcy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu uznał wypowiedź za oburzającą. Nigdy nie pozwolimy na przepisywanie prawdy historycznej, stwierdził.
Przypomnijmy, w sobotę podczas panelu o przyszłości Europy na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa dziennikarz Ronen Bergman pytał polskiego premiera o nowelę ustawy o IPN i możliwość stosowania kar w sytuacji przedstawienia historii osób, które zginęły, bo zostały zdenuncjowane na gestapo przez Polaków.
Premier Mateusz Morawiecki zaprzeczył tym twierdzeniom.
Nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeżeli ktoś powie, że byli polscy zbrodniarze, tak jak byli żydowscy zbrodniarze, tak jak byli rosyjscy zbrodniarze, tak jak byli ukraińscy zbrodniarze, nie tylko niemieccy.
W niedzielę doszło do telefonicznej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu.
Rzecznik rządu Joanna Kopcińska poinformowała, że premierzy obu krajów wyjaśnili swoje stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o IPN oraz szerszego zagadnienia, jakim jest konieczność wzmocnienia polsko-izraelskiego dialogu o pamięci historycznej.
Obie strony zgodziły się na powołanie wspólnych zespołów, w ramach których eksperci z obu krajów będą prowadzić niczym nieskrępowane badania historyczne, szczególnie dotyczące wydarzeń trudnych. Szef polskiego rządu powiedział, że Polska nie zgadza się na zrównywanie niemieckich organizatorów i sprawców zbrodni z narodami ofiar. Jednak wśród narodów eksterminowanych w tych strasznych czasach wojny były też osoby, które kolaborowały z okupantami. Wszystkie te przypadki wymagają wyjaśnienia i badania. Żaden indywidualny przypadek nie powinien obciążać odpowiedzialnością całych narodów, które były ofiarami hitlerowskiej, niemieckiej machiny śmierci.
Strona polska liczy na kontynuację porozumienia z Izraelem, które zaowocuje wspólnym i godnym upamiętnieniem ofiar II wojny światowej.
Premier Izraela powiedział polskiemu premierowi, iż nie ma podstaw do porównywania działań Polaków podczas Holokaustu do działań Żydów, podała strona izraelska.
Poinformowała ona także, że obaj premierzy uzgodnili, iż ich kraje będą kontynuowały dialog w tej sprawie i dali wyraz nadziei, że wkrótce spotkają się w tym celu ich ekipy.
Premier Mateusz Morawiecki podsumował swój udział w monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. W krótkim filmie powiedział, że podczas swoich wystąpień i rozmów z premierami państw dyskutował o tym, jak umocnić nasze bezpieczeństwo, wykorzystując siłę naszej gospodarki i wiarygodność.
Polski premier przypomniał również, że konferencja w Monachium jest jednym z najważniejszych spotkań dotyczących globalnego bezpieczeństwa. Polska pokazała się tam jako adwokat silnej Europy i silnego, wzmocnionego aliansu NATO.
Premier podkreślił, że Polska jest w tej sprawie wiarygodna.
Jako jeden z kilku tylko krajów NATO wypełniamy to zobowiązanie, żeby wydawać co najmniej 2% PKB na politykę obronną, na zbrojenia. Jednocześnie też Polska pełni ważną rolę na wschodniej flance NATO. Jesteśmy adwokatem bezpieczeństwa Ukrainy i staramy się uświadamiać światu ryzyko związane z agresywną polityką Rosji na naszej wschodniej flance.
Głównym tematem zakończonej w niedzielę trzydniowej konferencji w Monachium była rola Unii Europejskiej w świecie i jej relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją.
Życzylibyśmy sobie, żeby ekshumacje szczątków Polaków na Ukrainie były dopuszczone, oświadczył szef MSZ Jacek Czaputowicz. Podkreślił, że w tej sprawie zgadza się z prezydentem Andrzejem Dudą.
W sobotę w Wilnie najwyższy przedstawiciel państwa polskiego wyraził rozczarowanie i smutek z powodu niepodjęcia przez stronę ukraińską tematu ekshumacji. W ten sposób odniósł się on do fiaska rozmów wicepremierów Polski Piotra Glińskiego i Ukrainy Pawła Rozenki w tej sprawie.
Brak porozumienia w sprawie zniesienia zakazu ekshumacji jest niezrozumiały dla szefa gabinetu politycznego premiera Marka Suskiego.
Polska wspiera Ukrainę w tym konflikcie z Rosją. Udzielamy im wielkiego wsparcia. Jesteśmy można powiedzieć, tym państwem, które w ramach Unii Europejskiej i NATO przypomina cały czas o tym, co dzieje się na Ukrainie. Moglibyśmy liczyć na to, że będzie współpraca na różnych polach, mimo naszego poparcia i ogromnej sympatii dla Ukrainy. Ze strony Ukrainy spotykają nas takie dosyć dziwne zachowania, ale mam nadzieję, że to jest wszystko przed nami, że uda się te stosunki unormować.
Na otrzeźwienie i unormowanie stosunków na linii Polska-Ukraina liczy też doradca prezydenta Polski, profesor Andrzej Zybertowicz. Obecnie, jak powiedział, część środowisk opiniotwórczych zapomina, że niedobrze jest mieć przyjaciół daleko, a nie przyjaciół blisko.
Polska jest krajem, który w sposób naturalny powinien być traktowany jako pomost Ukrainy do Europy Zachodniej. Te środowiska na Ukrainie, które mają aspiracje demokratyczne, europejskie, chcą, żeby Ukraina była krajem dostatnim, dobrze rządzonym, nie powinny drażnić Polskę, powinny mieć odwagę do wspólnego mówienia o trudnych kartach naszej historii. A chowanie głowy w piasek albo reagowanie agresywne w obliczu naszych uzasadnionych oczekiwań, ustalania prawdy historycznej o trudnych chwilach między oboma narodami jest złym rokowaniem.
Wiosną 2017 roku ukraiński IPN zakazał poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.
W grudniu ubiegłego roku prezydenci Polski i Ukrainy ustalili, że uregulowaniem tej sytuacji zajmie się Komisja do Spraw Historycznych na czele z wicepremierami Rozenką i Glińskim.
Prezes ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowicz stwierdził w sobotę, że podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę zmian w ustawie o IPN całkowicie zmieniło warunki rozmów, co do których umawiano się jeszcze w grudniu.
Władze Warszawy odwołały się do ministra infrastruktury w sprawie budowy pomnika Smoleńskiego na placu Piłsudskiego. Odwołanie trafiło do resortu w piątek. Poinformował o tym wiceprezydent stolicy Michał Olszewski.
31 stycznia Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że przejął zarządzanie placem Piłsudskiego. To w wyniku ubiegłorocznej decyzji ministra infrastruktury na wniosek wojewody.
W lutym Społeczny Komitet Budowy Pomników Smoleńskich zapowiedział, że pomnik ofiar tragedii smoleńskiej 2010 ma stanąć na placu Piłsudskiego w Warszawie i że rozpoczynają się prace nad nim.
Nie zgodziła się na to Rada Warszawy. PO zapowiedziała z kolei, że jeżeli wygra wybory samorządowe, to rozbierze pomnik.
To pokazuje, że Platforma Obywatelska jest przeciwnikiem niepodległej Rzeczypospolitej, ocenia radny Warszawy z ramienia PiSu Filip Frąckowiak.
Mówimy o pomniku, obracamy się w sferze symboli i odwołanie się od decyzji wojewody, zapowiedź rozbiórki tego pomnika, a jednocześnie usilna walka z dekomunizacją i pozostawianie komunistycznych symboli okupanta Polski pokazuje, że Platforma Obywatelska jest przeciwnikiem niepodległej i silnej Polski.
W konkursie dotyczącym budowy pomnika ofiar tragedii smoleńskiej pierwsze miejsce zajął projekt autorstwa Jerzego Kaliny. Zwycięski projekt przypomina trap samolotu, na którym znalazły się nazwiska ofiar katastrofy.
Zakończyły się zimowe warsztaty dziennikarskie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. W trwającym 3 dni spotkaniu wzięła udział młodzież, która przyjechała do Torunia z różnych części Polski.
W ofercie warsztatów znalazły się zajęcia radiowe, prasowe, telewizyjne, ale też teatralne, muzyczne i taneczne.
Koordynator warsztatów, prorektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dr Maria Laska zwraca uwagę na duże zainteresowanie szkoleniem.
Wiele osób, kilkadziesiąt osób już przyjeżdża po raz kolejny, czyli 5., 4., 5., 6., a nawet ktoś był 7. raz. To świadczy o tym, że zawsze na każdych warsztatach osoby nie nudzą się, tylko coś znajdą ciekawego dla siebie.
O swoich pozytywnych wrażeniach mówią też sami uczestnicy warsztatów.
Nie spodziewałem się, że po prostu to będzie zrobione z takim rozmachem, bo tak naprawdę przyjechaliśmy na 3 dni, a to wygląda tak, jakbyśmy przyjechali po prostu na obóz letni. Nie w tym sensie, że odpoczywam, tylko po prostu, że jest tyle zajęć, jest tyle atrakcji.
Zajęcie radiowe było bardzo ciekawe. Można było wykazać się swoją wiedzą muzyczną i również porywalizować z kolegami i koleżankami.
Warsztaty odbywają się 2 razy w roku, zimą w trakcie ferii oraz latem podczas wakacji.
W Wielki post jest czasem duchowego zmagania się, powiedział ojciec święty Franciszek.
W rozważaniach poprzedzających południową modlitwę Anioł Pański papież zaznaczył, że jesteśmy wezwani do stawiania czoła złu przez modlitwę, abyśmy byli zdolni z Bożą pomocą do pokonywania go w naszym codziennym życiu.
Ojciec święty akcentował też, że w naszym życiu stale potrzebujemy nawrócenia.
Nigdy nie jesteśmy wystarczająco ukierunkowani ku Bogu i aby to uczynić, musimy mieć odwagę, by odrzucić to wszystko, co nas sprowadza na manowce, dodał. Papież wezwał też, by pokładać ufność w Panu.
Zwrócił uwagę, że Wielki Post to czas pokuty, ale nie jest to okres smutny.
Jest to radosny i poważny trud, by ogołocić się z naszego egoizmu, naszego starego człowieka, i być bardziej gotowymi i czystymi w przyjmowaniu zmartwychwstałego Pana, będącego źródłem naszej nadziei. I tylko Bóg może nam dać prawdziwe szczęście. Tylko Bóg nam może dać prawdziwe szczęście. Nie warto, byśmy marnowali czas na poszukiwanie Go gdzie indziej. Abyśmy poszukiwali Go w bogactwach, przyjemnościach, we władzy i w karierze.
Papież zachęcił też, by przeżyć Wielki Post z wiernością Słowu Bożemu i modlitwą.
W tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do uważnego słuchania i przyjęcia tego wyzwania Jezusa, wyzwania do nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię. Jesteśmy zachęceni do zdecydowanego podjęcia 40-dniowej pielgrzymki, aby jeszcze bardziej przyjąć łaskę Bożą, która chce przemieniać świat w Królestwo Sprawiedliwości, pokoju i braterstwa. Niech więc Najświętsza Maria Panna pomoże nam przeżyć ten Wielki Post z wiernością Słowu Bożemu i z nieustanną modlitwą, tak jak Jezus uczynił to na pustyni.
Po modlitwie Anioł Pański ojciec święty Franciszek ogłosił, że od 19 do 24 marca w Rzymie przebywać będzie około 300 młodych ludzi z całego świata, którzy przyjadą na spotkanie przygotowujące październikowy synod biskupów na temat młodzieży.
Wyraził przekonanie, by wszyscy uczestniczyli w przygotowaniach do niego, także za pośrednictwem internetu. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
To były wiadomości w Radiu Maryja.